Zdziwił się Piotr Semka.
Nie, nie zdziwił się, pokiwał Kowira nad swoją nędzą. Ponieważ ja zawsze mówię w 2019, jak słyszę kogoś, kto mówi pięknie 2019, to mi się przypominają wszystkie moje wpadki językowe. To jest najgorsza moja słabość, te 2000, znaczy brak 2019.
Rok 2019, 24 jego dzień. O sytuacji, bym powiedział, w Polsce z Piotrem Semką chcę porozmawiać, czyli o tym Piotr Semka zrobił zdjęcie, warto się z tego powodu cieszę. Dobrze, to zacznijmy od raportu w takim razie. Jest raport, pewno ten raport jest znany, raport zrobiony przez Ośrodek Uniwersytetu Warszawskiego, trafił też na pierwszą stronę dzisiejszej Gazety Polskiej Codziennie. Diagnoza Centrum Badań nad Uprzedzeniami Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i w tym raporcie czytamy tak. Postawy zwolenników partii opozycyjnych wobec zwolenników PiS są bardziej negatywne niż postawy zwolenników PiS wobec zwolenników opozycji. Czy to cię dziwi, że w tym raporcie naukowcy odkryli, że tak jest?
Nie dziwi, bo problem polega na jednej różnicy, no bo cała sprawa oczywiście wiąże się z tak zwanym oskarżeniem o mowę nienawiści. I to jest kwestia, która jest związana z jednym problemem. Tam w tym raporcie jest coś takiego, że najbardziej potrafią nienawidzieć ludzi z wyższym wykształceniem. I zastanawiałem się, dlaczego tak się dzieje. I to wynika z jednego problemu, który jest zjawiskiem, problemem, że w wypadku tych elit liberalnych potwierdzenie i, że tak powiem, zachęcenie do agresji pada od osób, które są na wysokim poziomie pewnego autorytetu społecznego. Od profesorów, od rozmaitych ludzi z tytułami, albo bardzo znanych. No, najbardziej znanym przykładem jest Maciej Sztur, który zaśmiewał się z Tupolewa i na scenie widzieliśmy wiele osób znanych skądinąd. Niekiedy z bardzo dobrej działalności, tak było z panią Anną Dymną, którzy się zaśmiewali z tego. I to jest coś, co powoduje, że ten mechanizm wstydzenia się, że się przekracza pewne granice, jest słabszy. I to jest moim zdaniem problem. To znaczy, i teraz, żeby było jasne, nie jest tak, że mowa nienawiści albo taka bardzo wyrazistość, która przekracza granice, kiedyś uważane za stonowanie, kulturalne zachowanie, i to zjawisko pojawia się po prawicy i lewicy, ale częściej ono dostaje coś w rodzaju sankcji ze strony elit po stronie liberalno-lewicowej.
Szukam cytatu z wczorajszego wystąpienia pana Timmermansa w Krakowie, który mówił do studentów o tych ludziach, którzy nienawidzą i zdobywają władzę, wskazując oczywiście ugrupowanie rządzące w Polsce, że to właśnie na tej nienawiści jest budowany autorytet.
To taka śpiewka, no to jest taka, jak w latach 50. obóz państw socjalistycznych walczył o pokój, no i siłą rzeczy było domniemanie, że jeżeli obóz socjalistyczny walczy o pokój, no to obóz kapitalistyczny chce wojny, prawda? No, taka prosta antynomia, którą kiedyś sformułował Adam Michnik, że Polska dzieli się no, spod kobiełców idei Gabriela Narutowicza, no i na tych spod kobiełcami jego mordercy. No to bardzo proste. No, my jesteśmy fajni, świat jest niedobry. My jesteśmy biali, tamci są czarni. My jesteśmy postępowi, tamci są reakcyjni. My jesteśmy miłujący pokój, tamci chcą wojny. No taki wygodny świat, w którym my lądujemy wśród tych dobrych, no i możemy potem pokiwać głową ze smutkiem, jak obrzydliwy jest obóz naszych adwersarzy.
Ale jak można nazwać to odwrócenie wektorów, czy odwrócenie zwrotów całej tej opowieści na temat świata? Jak to można nazwać?
No, istnieje kiedyś takie stare określenie nawiązujące do jednej z sekt religijnych. To jest manicheizm, czyli to jest teza, której dzielimy świat na siły dobra i siły zła. No i od tego podziału jest już bardzo niewiele do tego, żeby uznać, no a my jesteśmy ci fajni. Ale rzeczywiście ta logika wygrywa. Szczególnie ona jest bardzo często reakcją na sytuacje, której się nie rozumie. I ona przyjmuje różne oblicza. No, na przykład plantatorzy w Paragwaju w latach 60., jak przychodzili chłopi i mówili, że no to może prosimy, żeby może 5 peso więcej za roboczodniówkę, to mówili, nie mówcie, że wy jesteście, chcecie 5 peso, powiedzcie od razu, że jesteście, jesteście komunistami, o czym my tu mówimy. To była bardzo wygodna wymówka i coś podobnego dzieje się od momentu, kiedy został naruszony ład liberalny, kiedy na przykład w Ameryce, parę takich było przykładów, pierwsza, w Ameryce wygrał Trump, no oczywiście nie jest tak, że on poruszył jakieś ważne problemy, tylko po prostu rosyjskie pieniądze pomogły mu w kampanii. W wypadku referendum w sprawie Brexitu, natychmiast po przegraniu przez zwolenników pozostania w Unii, było, no tak, no ale przecież tamta strona posługiwała się kłamstwem w kampanii. Co jest o tyle zabawne, że akurat kampanię w sprawie Brexitu obserwowałem i widziałem, jak strona liberalna straszyła, że następnego dnia po ewentualnym wygraniu przeciwników Brexitu
wszystko upadnie
w ogóle, krach na giełdzie, w ogóle City londyńskie w ogóle załamie się, no i tak dalej. A Szkocja odejdzie. Właśnie wpadł mi wczoraj w ręce taki numer pisma The Side. 2 tygodnie przed referendum jest taki komiks właśnie. To było co tam, day after, czyli co będzie następnego dnia po referendum już. I tam właśnie takie wizje, jakieś tacy wyrywający sobie włosy z głowy maklerzy, bo ten komik zawsze ma takie wyraziste rysunki. A drugi był taki właśnie, że taki Anglik, który w takim deszczu musi wskutek krachu opuścić swoje mieszkanie, na którego nie stać, i razem z taką walizeczką w deszczu, z takim pieskiem, bulldogiem, który jest takim symbolem angielskości, smętnie patrzy na mieszkanie, które musi opuścić. No, dzisiaj się z tego śmiejemy, ale wtedy tego typu wieszczenie wpływało na emocje. No i teraz mamy coś podobnego, to znaczy mamy już świat miłości i postępu w postaci Platformy, no i świat ludzi, którzy kłamstwem doprowadzili do...
No dobrze, czy to można, czy można taki sposób opowiadania o świecie przełamać?
A czy, już było jeszcze jasne, bo to opowiadanie nie jest całkowicie wydumane, ponieważ faktem jest, że tego nie da się od siebie oddzielić. Znaczy, formułowane wprost, że Stefan W. zabił dlatego, że słuchał w telewizji, rzekomo telewizji, która krytykowała pana Adamowicza, świętej pamięci, to jest oczywiście bzdura. Natomiast to, że atmosfera takiej politycznej polaryzacji wpływa na ludzi, którzy w chory sposób pojmują politykę albo swoje krzywdy, tak jak w wypadku Stefana W., ale wcześniej no, kazus Eligiusza Niewiadomskiego nie był wydumany. No, to był człowiek, który przekroczył wszystkie normy zdrowego myślenia o polityce, ale na pewno na niego jakaś fala wzburzenia, która była po wyborze Narutowicza, wpływała. Więc to nie jest tak, że ja chciałbym wyśmiewać to. Ja uważam, że to jest coś bardzo złego, że my mamy taki stopień napięcia. Tyle, że ci, którzy na niego się uskarżają, sami jak gdyby nakręcają kolejną spiralę, czego takim symbolem najbardziej smutnym była ta msza w Bazylice Mariackiej, kiedy to pani Dulkiewicz, osoba, która kończyła to same liceum, co ja w Gdańsku, trzecie liceum Topolówkę, jednym tonem mówiła, że nie należy mieszać polityki do tego wydarzenia, a z drugiej strony dokonywała takiego symbolicznego ukarania prezydenta Dudy i premiera Morawieckiego, wsadzając ich w piątym rzędzie, podczas gdy Andrzej Duda, nie pamiętam w ogóle żadnej jego wypowiedzi krytycznej wobec Pawła Adamowicza, a w wypadku premiera Morawieckiego, no to parę dni wcześniej wykonał bardzo ładny gest, wysyłając samolot po wdowę, no już jeszcze wówczas żonę będącego w agonii pana prezydenta Adamowicza, która no teraz jak gdyby odwdzięcza się bardzo z tymi oskarżeniami.
Myślisz wobec o wywiadzie, którego udzieliła?
Tak, mówię o smutnym wywiadzie, w którym padały bardzo ostre. No oczywiście no zawsze no, trzeba brać pod uwagę rozgoryczenie osoby, która utraciła kogoś bliskiego. Ale ja bym raczej spodziewał się jakiegoś pewnego wyciszenia. Każda śmierć jest okazją do pewnego oddalenia się od bezpośrednich konfliktów. No tutaj stało się inaczej.
I Marek Pyza, dziennikarz Tygodnika w Sieci, by przypomniał historię oskarżeń świętej pamięci prezydenta, które no pojawiły tak, no właśnie, się od 2013 roku.
Do tego rozwiewu między konwencją a no właśnie, a świadomością, że losy pana prezydenta po roku, przynajmniej 2000, nie były świetlane. No i teraz jest tak, że ta konwencja jest wtedy możliwa, kiedy na moment odstawiamy te spory, ale kiedy te spory są wykorzystywane do bezpośredniej walki politycznej, no to wtedy szybko pojawia się refleksja. No dobrze, to nie sposób mówić o panu prezydencie jako sobie świetlany, jeżeli się mistyfikuje rzeczywistość. Pan prezydent Adamowicz był obiektem politycznej kontrowersji, dlatego że po pierwsze sam nie unikał takiej kontrowersji. Był jednym z prezydentów miast, którzy bardzo aktywnie uczestniczyli w sporach politycznych. A po drugie, no niestety teraz jest on już przedstawiany jako polityk, który wszelkie kłopoty z prawem miał w wyniku bardzo zakłamanej i od A do Z nieprawdziwej mistyfikacji. No tak nie jest. W związku z tym wywołuje to falę przypomnień, że zarzuty wobec prezydenta Adamowicza rozpoczęły się jeszcze za rządów PO-PSL. No i już pomijając fakt, że samo PO zrezygnowało ze startu z nadania sankcji poparcia na prezydenta Gdańska w ostatnich wyborach samorządowych. No więc jeżeli teraz pojawia się już wypowiedź bardzo jasna, że prezydent został zaszczuty wskutek nieprawdziwych zarzutów, no to siłą rzeczy no, część publicystów odkłada na bok jak gdyby taką zwyczajową kurtynę ciszy wokół prezydenta Gdańska i mówi, no chwileczkę, coś tam było jednak. I tu wracamy do tego problemu, to znaczy boję się, że Platforma wymyśliła sobie, że będzie tym symbolem zaszczutego prezydenta Adamowicza grać. No to widać już w tonie, którym przedstawiana jest ta sprawa na łamach zachodnich gazet. Zresztą w podobnym tonie też przedstawiają to politycy PO w Parlamencie Europejskim. No i wtedy się pojawia pan Timmermans, który przy okazji mówi, no właśnie, nienawiść wyniosła do władzy to, co on nazywa populistycznymi rządami. No i ta nienawiść w domyśle zabiła prezydenta Adamowicza. No to jest taki wygodny wehikuł polityczny. Pytanie, czy to będzie skuteczne? W jakim sensie tak, w jakim sensie nie. W jakim sensie nie, ponieważ jest to bardzo robione w tak agresywny sposób, że no widać, że to jest wyraźna kreacja polityczna, a w jakim sensie tak, bo tych ludzi, którzy są bardzo utwierdzeni w tym przekonaniu, że PiS doszedł do władzy wskutek oszustwa, prawda? No, że to dla nich będzie to paliwo do ich kontestowania obecnej ekipy rządowej. Ale powtarzam, mowa nienawiści istnieje. To jest to samo jak przemoc domowa. Problem polega na tym, że ustawa przeciwko przemocy domowej była wykorzystana także do utrwalania rozmaitych stereotypów typowych dla ideologii gender. I to jest to samo. Są takie trzy pola działania, w których gdyby była dobra wola, to można byłoby się skupić na zjawiskach. Pierwsza to jest walka z neonazizmem, gdzie bardzo często ta walka, która powinna być, bo są takie ugrupowania, od których tobie i mnie włosy by na głowie stanęły, które gdzieś funkcjonują na obrzeżach. Te rozmaite koncerty, w których pojawiają się elementy fascynacji najgorszymi wzorcami Waffen-SS. One to nie są wymyślone, one nie są w głowie dziennikarzy Gazety Wyborczej. One są. Tylko pytanie, gdzie się zatrzymać? Bo można uzyskać konsensus, zgody z prawej i z lewej wokół zwalczania tego pod warunkiem, że nie przesuwa się tej granicy zbyt szeroko. I to jest to samo z mową nienawiści. Jest mowa nienawiści po prawej i lewej stronie. I bywają wypowiedzi niesłychanie nienawistne, dotyczące na przykład osób pochodzenia żydowskiego, czy osób homoseksualnych, które są gdzieś w sieci, krążą rozmaite rysunki, anegdoty, które mają sobie ogromny ładunek nienawiści. Ale jeżeli używamy tego do w ogóle opisania konfliktu politycznego, który ma wszystkie cechy normalnej walki demokratycznej, jaka jest, no to wtedy połowa mówi, nie, to my w to nie wchodzimy, bo to służy, no właśnie jak z tą walką o pokój w latach stalinowskich, no walka o pokój była wartością.
I premier Morawiecki zaprosił na jutro liderów partii wszystkich, żeby porozmawiać o tym, w jaki sposób ustawowo walczyć z mową nienawiści. Myślisz, że z tego może powstać jakaś ustawa, która będzie w duchu tym, o którym ty mówiłeś przed chwilą?
Ja mam takie osobiste zdarzenie, znaczy tuż po śmierci pana prezydenta Adamowicza pojawił się taki list, który sformułowało Liberté w sprawie refleksji nad tym, że idziemy w jakimś niedobrym kierunku w ostrości dyskursu publicznego. Ten list podpisałem, bo 90% uważałem, że to są zdania ważne dla debaty publicznej. Nie zauważyłem tam jednego zdania, w którym było propozycja wprowadzenia nowego, jak to było, Lex Adamowicz, związanego z lepszym walczeniem nienawiści. Tego zdania nie zauważyłem. Potem wydałem taki osobny, jak gdyby specjalny głos, że moje poparcie nie dotyczy tego zdania. Znaczy uważam, że jestem bardzo sceptyczny wobec takiego pomysłu tworzenia, szczególnie pod wpływem emocji. Uważam, że istniejące prawodawstwo jest na tyle dobre, żeby taka umowa nienawiści była ścigana. Tylko trzeba ją mądrze i na zasadzie konsensusu po prawej i lewej stosować. Więc sama idea w ogóle spotkania troszeczkę wygląda mi jak, no, jak podchwycenie tego postulatu, z którego mam dystans. Ja nie twierdzę, że to jest jak gdyby niemożliwe, ale mam dystans, bo w dzisiejszym świecie te dwie wartości czasami z sobą się zderzają, czyli wolność słowa i powtarzam, tak zwana walka z nienawiścią, bo ja walkę z nienawiścią popieram, natomiast nie popieram używania walki z nienawiścią do politycznej poprawności.
Do tworzenia politycznej dlatego poprawności.
Dlatego cały pomysł mi się średnio podoba, ale oczywiście każde spotkanie jest rzeczą dobrą. No i tutaj rząd oczywiście ma taką tendencję do tego, żeby jak gdyby przedstawiać jako jest, ci, którzy
jest,
są dialogu.
Żądanie jest artykuł Jacka Karnowskiego na portalu W Polityce, jest, który odpowiada i pisze, na czym polega gra wokół telewizji publicznej, ale jest żądanie ze strony polityków opozycji, żeby odwołać prezesa telewizji publicznej Jacka Kurskiego. Był taki tweet, żeś się nie wypowiadał na temat telewizji publicznej, dlatego że znasz i przyjaźnisz się Jackiem Karnowskim, ale
z Jackiem Kurskim.
Z Jackiem Kurskim, ale zirytował cię materiał w wiadomościach.
Ja znaczy uważałem, że w tym dniu, w którym była śmierć, trzeba wszystkie boczne... Znaczy to jest dzień, w którym trzeba było... pominąć wątek Owsiaka, pominąć wątek tego, że Platforma też ma swoje niedobre... No, ale oczywiście potem zaczyna taka sytuacja żyć swoim życiem. Znaczy, na moją krytyczną uwagę powoływano się potem, widziałem na wielu gazetach zagranicznych, że nawet tam... No, oczywiście zazwyczaj to się pojawia z dodatkiem dla mnie upokarzającym, bo prorządowy publicysta coś tam skrytykował. To pokazuje, jak ciężko dyskutować o pewnych rzeczach, ponieważ każda opinia natychmiast jest znowu wykorzystywana jako pałka, prawda? Odwołajmy Kurskiego, bo nawet tam związani, znowu tu muszę cytować tą bardzo obraźliwą dla mnie formułę, związani z pisem publicyści krytykują Kurskiego. Nie, oczywiście... Błąd w jednym wydaniu wiadomości, no to zupełnie co innego niż kwestia odwołania, czy zmiany na tym stanowisku w ogóle są ciężkie do wytłumaczenia ludziom za granicą, gdzie jak gdyby w ogóle nie przyjmowane jest to, że w Polsce nierównowaga medialna jest taka duża, że gdyby nie było wiadomości, to byśmy na przykład w ogóle nie dowiedzieli się o wielu aspektach sprawy, wydarzeń, które były bardzo dramatyczne w ostatnich dniach. Wtedy w ogóle nie istniałaby sprawa pytania odpowiedzialności Jerzego Owsiaka za zabezpieczenie tego koncertu w Gdańsku i tak dalej. Kult Jerzego Owsiaka przekroczył wszelkie zdrowe granice. To jest już po prostu stosunek jak do jakiegoś mesjasza. Pamiętam, pewnie ty też pamiętasz, Krzysztofie, taki był film Iwan Groźny i tam w którymś zwrotów jego losu Iwan Groźny oświadcza, że opuszcza tron, bo jest rozczarowany bojarami i Rosją i zamyka się w klasztorze. Jest taka jedyna plenerowa scena, że jest taki, to chyba jest ten Sergijew posadką Moskwy i takie tłumy z obrazami świętymi, świecami ludzi, którzy na śniegu, na kolanach błagają, żeby car wrócił na tron. No to miałem trochę takie skojarzenia, gdy widziałem te apele, w których ludzie bardzo często, znowu zacni, krzyczeli: Jurku, nie zostawiaj nas, wróć. No i pan Jerzy po 3 dniach się zlitował nad swoim ludem.
A co myślisz o pomyśle bojkotu telewizji? Pomyśle Platformy Obywatelskiej.
No, najbardziej kąśliwie na to odpowiedziała rzeczniczka Sojuszu Lewicy Demokratycznej, która, powiem szczerze, że parę razy mnie zaskoczyła takim swoim dosyć przekornym i dowcipnym stylem i napisała, czy to oznacza, że Platforma Obywatelska nie będzie korzystać z przynależnych jej okienek w blokach reklamowych w najbliższych 2 kampaniach wyborczych. Myślę, że tak nie będzie. Inaczej, no każde ugrupowanie ma prawo do bojkotu, więc ja akurat tutaj nie namówisz mnie na jakieś kąśliwe uwagi. Natomiast
nie namawiam.
Pytanie jest inne, znaczy każdy jeden polityk mi wczoraj powiedział bardzo mądrze, że łatwo wejść w bojkot, ciężko z niego potem wyjść. Więc, ale to już problem panów z Platformy Obywatelskiej.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet, Piotr.
Ale to przeleciało jak
błyskawica. Piotr Semka, tygodnik do rzeczy, książka w marcu.
Tak, właśnie wydawnictwo mi mówi, że na początku marca książka Piątka u Semki, czyli wywiad rzeka przeprowadzony przez pana Jana Chlebowicza o mojej młodości chmurnej i dulnej czasami.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku. Jest godzina 8:44.